unsettling to be up here and be introduced and not knowing anything about what was said about me.
W pewnym sensie to trochę niepokojące, że jestem tutaj, zostałem przedstawiony, jednak nie rozumiałem, o czym mowa.
All the things that I thought of to say about myself, it seemed that Bubu was already saying.
Wydaje się też, że to wszystko, co chciałem o sobie powiedzieć, już Bogumił powiedział.
So I'll just say that I'm very pleased to be with you.
Dlatego chciałbym tylko podkreślić, że bardzo mi miło, że mogę z wami być.
And to be spending this week with you in this beautiful location in Poland.
I że mogę być razem z wami tutaj podczas tego tygodnia w tym pięknym miejscu.
My topic this week is the passion narrative of Matthew's gospel.
Tematem moich wykładów w tym tygodniu jest pasja Chrystusa w Ewangelii Mateusza.
And what we want to look at in that passion narrative is both what Jesus does and what happens to him, and also what it means for us as disciples of Jesus.
I to, o czym chciałbym mówić na podstawie tej narracji pasyjnej, to co Jezus zrobił i jakie to ma dla nas znaczenie.
As we'll see, Matthew not only focuses on Jesus, but focuses on the disciples and on women and other characters in the story.
Mateusz nie tylko koncentruje się tam na Chrystusie, ale też na jego uczniach oraz na kobietach i na kilku innych rzeczach, o których będziemy mówili.
And those different sets of characters are supposed to teach us about how we're to follow Jesus.
I te różne postaci powinny uczyć nas tego, w jaki sposób powinniśmy wstępować w ślady Jezusa.
In this first talk, I want to give an overview of the whole Gospel of Matthew.
Podczas pierwszego wykładu chciałbym przedstawić taki ogólny obraz Ewangelii Mateusza.
And this will give us an overall picture of Matthew's Gospel, and then we can fit the passion narrative into that.
I mając ten kontekst, później będziemy mogli bardzo łatwo umiejscowić tą narrację pasyjną.
So let me begin with prayer.
Zacznijmy od modlitwy.
Our gracious Heavenly Father, we are grateful to you for this beautiful day.
Łaskawy Ojcze, dziękujemy Tobie za ten piękny dzień.
We thank you for the beauty of your creation.
Dziękujemy za piękno Twojego stworzenia.
We thank you that you are the great light that sheds light and warmth on us.
Dziękujemy, że Ty jesteś tym wielkim światłem, które świeci na nas i które nas ogrzewa.
And that your mercies are new to us every morning.
I że Twoje łaski każdego dnia są nowe dla nas.
We thank you too for the fellowship we have in your Son Jesus.
Dziękujemy też za społeczność, jaką mamy w Twoim Synu Jezusie.
And we pray that as we study your word together this week, that you would make us better disciples of Jesus.
I prosimy Cię, byśmy poprzez studiowanie Twojego słowa stawali się lepszymi uczniami Jezusa.
We pray this for the sake of Jesus Christ our Lord.
Modlimy się ze względu na Niego, naszego Pana i Zbawiciela. Amen.
Amen. Each of the Gospels, of course, is the story of Jesus.
Każda z Ewangelii oczywiście opowiada historię Jezusa.
But each of the Gospels teaches about Jesus in a distinctive way.
Jednak każda z tych Ewangelii w trochę inny sposób, w szczególny sposób nauczy nas o Jezusie.
The Gospels emphasize different events in the life of Jesus.
Ewangelie podkreślają, te cztery Ewangelie podkreślają różne wydarzenia z życia Jezusa.
And they emphasize different aspects of Jesus' work and his teaching.
I różne aspekty jego dzieła, jego nauczania.
And we can get a clue to the distinctive emphases of each gospel by looking at the beginning of the gospel.
A tym, co nam pomaga w zrozumieniu, które akcenty leżą w danej Ewangelii, to jest po prostu początek każdej Ewangelii.
Matthew's gospel begins with the genealogy.
Ewangelia Mateusza rozpoczyna się od rodowodu.
And this genealogy goes back to Abraham and to David.
I ten rodowód sięga wstecz do Abrahama i do Dawida.
So Matthew's trying to show that Jesus is part of the storyline of the history of Israel.
A zatem Mateusz stara się nam przekazać to, że Jezus jest częścią długiej historii Izraela.
And we'll look at that in more detail in a few minutes.
I zaraz się temu przyjrzymy.
When you turn to the Gospel of Mark, however,
jeśli byśmy zwrócili się na chwilę do Ewangelii Marka,
there is no genealogy.
Nie ma tam żadnego rodowodu.
There's no introduction.
Nie ma tak naprawdę wstępu.
There's no story of the birth of Jesus.
Nie ma nawet historii o narodzinach Jezusa.
Instead, Mark tells us that he's writing the Gospel of Jesus Christ, the Son of God.
Jednak Marek na samym początku krótko mówi, że to jest początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Syn Boży jest tutaj kluczowy.
He quotes from the prophet Isaiah.
A zatem jest to cytat z proroka Izajasza.
And then he begins the story in verse 4.
I później od razu rozpoczyna historię w wersecie czwartym.
Things happen very quickly in Mark's gospel.
W Ewangelii Marka wszystkie wydarzenia szybko nabierają tempa.
It's as if Jesus comes out of nowhere and suddenly appears in Israel.
Wydaje się, że Jezus po prostu pojawia się nagle w Izraelu, pośród Izraela.
And all through Mark's gospel, we see Jesus doing things immediately and suddenly.
W zasadzie w całej Ewangelii Marka widzimy, że Jezus bardzo szybko wykonuje te rzeczy.
That's different from Matthew's gospel.
I to jest ta jedna z wielkich różnic pomiędzy Ewangelią Marka i Mateusza.
Mark doesn't give us a lot about Jesus' teaching.
Marek nie naucza zbyt wiele na temat nauczania Jezusa.
As Matthew does.
Tak jak na przykład Mateusz.
When we turn to Luke,
jeśli zwrócimy się na chwilę do Ewangelii Łukasza,
we find that there are two long chapters about Jesus' conception and birth.
Mamy dwa długie rozdziały dotyczące poczęcia Jezusa i jego urodzin.
Most of what we know about Jesus' early life is found in the Gospel of Luke.
To co właśnie to wszystko co wiemy o wczesnych latach Jezusa znajduje się w Ewangelii Łukasza.
And in Luke we're told that Jesus is born in the days of Herod and in the days of Caesar Augustus.
To w Ewangelii Łukasza jest napisane, że Jezus został, narodził się w czasach Heroda i cesarza Augusta.
Luke is placing more emphasis on the immediate circumstances in which Jesus was born.
Zatem Łukasz kładzie nacisk na okoliczności, w jakich Jezus się narodził.
And that's something we don't find either in Matthew or Mark's gospel.
Nie znajdujemy tego ani u Łukasza, ani u Marka, ani u Mateusza.
Then when we get to John's gospel, of course, John gives us a very long prologue describing who Jesus is.
Natomiast w Ewangelii Jana, jeśli się zwrócimy, to mamy długi prolog, długi wstęp dotyczący tego, kim Jezus jest.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Słowo było Bogiem.
And we're told right at the beginning that Jesus is the eternal Word of God that's now come in human flesh.
I na początku już jasno Jan nam to mówi, że Jezus jest wiecznym Słowem, które teraz stało się ciałem.
And again, that's John's Gospel is different. Because different than the other gospels for that reason.
I znowu właśnie z tego powodu Ewangelia Jana jest bardzo różna, różni się od pozostałych Ewangelii.
And what I want to do this morning is talk specifically about how Matthew teaches about Jesus, what he's emphasizing about Jesus.
A zatem dzisiaj podczas tego pierwszego wykładu chciałbym szczególnie omówić to, w jaki sposób Mateusz mówi o Jezusie, jakie są jego te naciski, te główne akcenty.
Each of the gospels presents Jesus in a different light.
A zatem każda z Ewangelii maluje obraz Jezusa z trochę innej perspektywy.
Each gospel presents some different dimension of Jesus' work and ministry.
Każda z nich objawia właśnie inną perspektywę na pracę Jezusa, na jego nauczanie.
And we want this morning to look at specifically how Matthew presents the life and work of Jesus.
I chcemy dzisiaj skoncentrować się na tym, w jaki sposób Mateusz to czyni.
And to do that, to get into that, I want to read the first verse and the last three verses of Matthew's gospel.
I żeby to uczynić, czy żeby to zrozumieć, chciałbym przeczytać pierwszy werset i trzy ostatnie wersety z Ewangelii Mateusza.
I just want to go ahead and do it.
You mean
1:1 and then 28:18-20.
Rodowód Jezusa Chrystusa, Syna Dawidowego, Syna Abrahamowego. Końcówka brzmi następująco. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
The first verse of Matthew's Gospel introduces a genealogy.
Pierwszy werset Ewangelii Mateusza wprowadza rodowód.
And Matthew uses a phrase that should be familiar to us as readers of the Bible.
I Mateusz używa tutaj szczególnego określenia, które powinno być dla nas znane ze względu na to, że czytamy Biblię.
He says this is the record of the genealogy or the record of the generations of Jesus Christ.
Mówi, że to jest spis pokoleń Jezusa Chrystusa.
And in the book of Genesis, that a phrase like that repeats 10 times in the book of Genesis.
W Księdze Rodzaju mamy to słowo, pojawia się 10-krotnie, że to jest rodzaj.
Is that a Polish word?
No, no.
I know it's Hebrew, but Genesis 2:4 says, "This is the account of the heavens and earth when they were created."
Na przykład Księga Rodzaju, pierwsza Księga Mojżeszowa 2:4 mówi: "Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia."
And in the Greek translation of Genesis, that is exactly the same phrase that Matthew uses.
I w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu tej księgi właśnie jest dokładnie takie samo słowo użyte, jakiego Mateusz używa w pierwszym wersecie.
Also in Genesis 5:1, this is the book of the generations of Adam.
5:1, rodzaju 5:1, to jest księga potomków Adama.
And this again is exactly the same phrase in the Greek Old Testament.
I znowu tutaj pojawia się w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, znowu pojawia się to samo słowo.
So when Matthew uses this phrase, he's wanting to remind us of the book of Genesis.
A zatem, kiedy Mateusz używa tego słowa, chce nam po prostu przypomnieć o Księdze Rodzaju, w pierwszej Księdze Mojżeszowej.
And he wants us to think that the gospel story is the story of a new creation.
A zatem chce, byśmy myśleli o historii opowiedzianej w Ewangelii jako historii nowego stworzenia.
The first line of Matthew's gospel includes another reference to Genesis, a stronger reference to Genesis.
Jest też kolejne odniesienie do Księgi Rodzaju w pierwszym wersecie, w pierwszej linijce Ewangelii Mateusza.
The phrase, the record of the genealogy in Matthew 1:1.
A zatem spis rodowodu, to drugie słowo. I mean genealogy.
Generations, right?
Generations.
Zatem
pokolenia to jest to kolejne odniesienie. Tutaj, well, our translation is not around.
Okay, what does it say?
It just says genealogy.
Okay, it's in Greek, I'll mention the Greek. In Greek it has the word book, biblos.
W greckim oryginale to jest słowo biblos, czyli księga rodowodów tak naprawdę.
And it also has a form of the word Genesis.
I ma też właśnie inne słowo Genesis, czyli początku.
In Greek the word Genesis means beginning.
I oczywiście w greckim języku słowo Genesis oznacza początek.
So you could translate the first verse of Matthew, the book of Genesis of Jesus.
A zatem moglibyśmy przetłumaczyć z oryginału to Księga Początków Jezusa Chrystusa.
Or the book of the beginnings of Jesus.
Yeah, that's what I said.
Okay. Okay. I didn't know what you said.
Sorry.
So again, Matthew is emphasizing for us that Jesus is starting a new time, a new history.
A zatem Mateusz podkreśla, że Jezus jest początkiem nowej historii.
That's where Matthew begins his gospel.
Tak właśnie Mateusz rozpoczyna swoją Ewangelię.
And we also want to look at how Matthew ends his gospel.
I teraz spójrzmy, jak Mateusz kończy swoją Ewangelię.
He ends the gospel, of course, with the Great Commission.
Oczywiście mamy tutaj wielkie posłannictwo.
But the Great Commission has a couple of important connections with the Old Testament.
Natomiast słowa tam użyte znowu w bardzo ważny sposób łączą to, co jest tam powiedziane ze Starym Testamentem.
Before Jesus gives the commission to his disciples to go to all nations, he claims all authority in heaven and on earth.
Zanim Jezus jeszcze przekazał to swoim uczniom, stwierdza, że dana mu jest wszelka władza, wszelki autorytet na ziemi i na niebie.
And that phrase heaven and earth should again remind us of the book of Genesis.
I znowu ta fraza niebo i ziemia powinna nam przypomnieć o Księdze Rodzaju.
The very first verse of the Bible.
Pierwszy werset Biblii.
And all through the Gospel of Matthew, Matthew has been reminding us of that creation story.
I właśnie w całej Ewangelii Mateusza przypomina nam o historii stworzenia.
Especially in his emphasis on the fact that Jesus comes preaching the kingdom of heaven.
Szczególnie podkreślając to, że Jezus naucza o Królestwie Niebios.
Through Jesus, heaven is coming to earth.
Przez Jezusa niebo zstępuje na ziemię.
Through Jesus, heaven is going to transform the earth so that it becomes like heaven.
Przez Jezusa niebo transformuje, przemienia ziemię tak, aby ziemia stała się taka jak niebo.
And at the end of the whole gospel, Jesus claims that he has all authority in heaven and on earth.
I na końcu Ewangelii Mateusz stwierdza, mówi, że Jezus ma wszelką władzę na niebie i na ziemi.
Heaven and earth have been restored to fellowship with each other.
Niebo i ziemia zostały znowu połączone, aby miały razem społeczność.
When God created heaven and earth, they were in communion with each other.
Kiedy Bóg stworzył na początku niebo i ziemię, były razem, była między nimi zgoda.
But then because of Adam's sin, there's estrangement between heaven and earth.
Natomiast nastąpiło to wyobcowanie, kiedy Adam zgrzeszył.
Humanity on earth does not obey the Father in heaven.
Ludzkość na ziemi nie jest już dłużej posłuszna Ojcu w niebie.
Humans on earth rebel against the authority of heaven.
Ludzie na ziemi sprzeciwiają się autorytetowi nieba.
But now Jesus says that in him heaven and earth have come together.
A teraz Jezus mówi, że znowu w nim niebo i ziemia zostały na nowo połączone.
And he rules everything.
I teraz on rządzi nad wszystkim.
So in a sense Matthew ends where he begins.
A zatem w pewnym sensie mamy tutaj taką jakby kompozycję klamrową. Mateusz kończy na ten sam akcent, na jaki zaczyna.
He begins saying that this is the book of the Genesis of Jesus.
Zaczyna mówiąc, że to jest księga rodowodów Jezusa.
And he ends by talking about heaven and earth.
A kończy mówiąc o niebie i ziemi.
There's another reference to the Old Testament in the Great Commission, however.
W tych ostatnich wersetach mamy też inne odniesienie do Starego Testamentu.
At the end of the book of Second Chronicles,
na końcu drugiej księgi Kronik,
Cyrus,
król Cyrus,
declares that the Jews can return to Jerusalem and begin to rebuild the temple.
Ogłasza, że Żydzi mogą wrócić do Jerozolimy i odbudować świątynię.
Do you want to read the last two verses of Second Chronicles?
Ostatnie dwa wersety drugiej księgi Kronik mówią następującą rzecz. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, ażeby wypełniło się słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też nakazał mi, abym mu zbudował świątynię w Jeruzalemie, które leży w Judzie. Kto z całego jego ludu jest wśród was, niech Pan, jego Bóg, będzie z nim. Niech wyrusza.
There are a number of connections between the Great Commission and the decree of Cyrus.
Jest tutaj kilka połączeń między wielkim posłannictwem a dekretem Cyrusa.
Jesus claims that the Father has given him authority.
Jezus mówi, że Ojciec dał mu autorytet, władzę.
Cyrus claims that Yahweh has given him authority.
Cyrus mówi, że Jahwe dał jemu autorytet.
Jesus says he has authority in heaven.
Jezus mówi, że ma władzę w niebie.
And Cyrus says that the God of heaven has given him authority.
Cyrus mówi, że Bóg nieba dał mu władzę.
In both cases the command is to go.
W obu przypadkach tym nakazem jest idźcie.
Jesus sends his disciples to go into the world to make disciples.
Jezus posyła swoich uczniów, aby szli na świat i czynili innych uczniami.
Cyrus sends the Jews back to Jerusalem. He tells them to go back to build the temple.
Cyrus posyła Żydów do Jerozolimy, aby szli z powrotem do świątyni.
So Jesus' declaration, his commission, is like a new decree of Cyrus.
A zatem posłannictwo Jezusa to jest jakby nowy dekret Cyrusa.
At each point Jesus is greater than Cyrus.
I oczywiście pod każdym względem Jezus jest większy od Cyrusa.
Cyrus claims that he has authority over all the kingdoms of the earth.
Cyrus mówi, że ma władzę nad wszystkimi królestwami ziemi.
Jesus claims to have authority in heaven as well.
A Jezus mówi, że ma oczywiście też władzę w niebie.
Jesus is not only the human king of Persia, but the king of heaven and earth.
Jezus jest nie tylko ludzkim królem Persji, ale też królem nieba i ziemi.
Cyrus sends the Jews back to a place where they came from.
Cyrus posyła ludzi z powrotem do miejsca, z którego przyszli.
But Jesus, at the end of Matthew's gospel, sent the disciples out to places they've never been before.
Natomiast Jezus posyła swoich uczniów do miejsc, w których nigdy wcześniej nie byli.
Jesus is greater than Cyrus. He's the great world emperor.
Jezus przewyższa Cyrusa. Jezus jest tym większym imperatorem.
So we can see that Matthew's gospel begins with a reference to Genesis and ends with a reference to the decree of Cyrus.
A zatem możemy widzieć, że Ewangelia Mateusza rozpoczyna się od odniesienia do Księgi Rodzaju, natomiast kończy się odniesieniem do dekretu Cyrusa.
And we can see the full significance of this when we remember something about the order of books in the Hebrew Bible.
I kiedy przyjrzymy się chronologii ksiąg Starego Testamentu, dodatkowo zauważymy bardzo ważną rzecz.
The order of books in our Bible, in our Old Testament, is not the same as the order of books in the Hebrew Bible.
A zatem chronologia ksiąg Starego Testamentu, ale oryginalnie w kanonie hebrajskim, jest inna niż u nas w tłumaczeniach.
In our Bibles, the Old Testament ends with the minor prophets and Malachi.
W naszych tłumaczeniach Stary Testament kończy się oczywiście mniejszymi prorokami, księgą Malachiasza.
But that's not what's at the end of the Hebrew Bible.
Ale natomiast Biblia hebrajska, czyli kanon hebrajski, inaczej to.
The last book of the Hebrew Bible is Chronicles.
Właśnie ostatnią księgą w kanonie żydowskim jest Księga Kronik, obie razem połączone.
And the very last thing in Chronicles is the decree of Cyrus.
I oczywiście ostatnią rzeczą w tej księdze Kronik jest dekret Cyrusa.
So in the Hebrew Bible you begin with Genesis and end with the decree of Cyrus.
A zatem w hebrajskim kanonie rozpoczynamy pierwszym rozdziałem Księgi Rodzaju, natomiast kończymy dekretem Cyrusa.
And in Matthew's gospel you begin with the book of the Genesis of Jesus and end with a new decree of Cyrus.
I zobaczcie, podobnie jest w Ewangelii Mateusza, rozpoczynamy rodowodem Jezusa, początkiem Jezusa, kończymy dekretem Jezusa.
Matthew is in a sense retelling the whole story of the Old Testament.
A zatem Mateusz w pewnym sensie opowiada podobną historię do całego Starego Testamentu.
He's telling the story of Jesus as a retelling, as a reenactment of the story of the Old Testament.
A zatem Jezus jakby na nowo w swojej osobie uosabia całą historię Izraela.
Jesus' life goes from the beginning to the end of the Old Testament, from the Alpha to the Omega.
Życie Jezusa przebiega właśnie od początku do końca Starego Testamentu. On jest Alfa, jest Omega.
And of course that tells us something about how Matthew wants us to look at Jesus.
I to oczywiście wskazuje na to, jak Mateusz chce, abyśmy czytali jego Ewangelię.
He's emphasizing that Jesus is living through the history of Israel.
Mateusz podkreśla to, że Jezus żyje historią Izraela.
He is going from the time of Genesis to the time of the decree of Cyrus.
A zatem czas od początku stworzenia aż do dekretu Cyrusa.
Reliving that history of Israel in order to undo all of Israel's sins.
Jezus żyje historią Izraela po to, aby jakby odkręcić wszystkie grzechy, które Izrael popełnił w historii.
We have one important clue to that theme early on in Matthew's gospel.
I mamy tutaj jedną wskazówkę u Mateusza na początku Ewangelii Mateusza.
In Matthew 2:15.
W rozdział 2, werset 15.
Matthew quotes from Hosea.
Mateusz cytuje z księgi Ozeasza.
Hosea is talking about the exodus from Egypt.
Ozeasz mówi o eksodusie, o wyjściu z Egiptu.
And Hosea talks about the exodus from Egypt, saying, "Out of Egypt I called my son."
Oczywiście księga Ozeasza tak to wyraża, słowa Boga, z Egiptu powołałem mojego syna.
For Hosea, Israel is the son.
Dla Ozeasza Izrael jest synem Boga.
Israel is the son that's rescued from Pharaoh.
Izrael jest tym synem, który jest wybawiony od Faraona.
But when Matthew quotes this, the son is Jesus.
A kiedy Mateusz to cytuje, w swoim kontekście, oczywiście synem staje się Jezus.
by using this quotation from Hosea, Matthew is implicitly linking up Jesus with Israel.
Cytując z Ozeasza, Mateusz w sposób pośredni łączy Jezusa z Izraelem.
The whole Gospel of Matthew follows this this theme.
Cała Ewangelia Mateusza koncentruje się na tym temacie.
You begin with Genesis and end with the decree of Cyrus, and in between Jesus is living through different stages of Israel's history.
Zaczynamy od stworzenia, kończymy dekretem Cyrusa, a pomiędzy tym jednym i drugim Jezus poprzez kolejne etapy historii Izraela po prostu żyje życiem Izraela.
And we can see this especially if we look at the five large discourses in Matthew's Gospel.
I widzimy to szczególnie, kiedy przyjrzymy się pięciu wielkim mowom Jezusa w Ewangelii Mateusza.
One of the unique things about Matthew's Gospel is that he includes these large sections of teaching.
Jedną z unikalnych rzeczy, ze szczególnych rzeczy w Ewangelii Mateusza jest to, że poświęca Mateusz wiele czasu nauczaniu Jezusa, właśnie tym długim kazaniom, mowom.
In these sections, Jesus is speaking without interruption.
I w tych fragmentach Jezus przemawia ciągle, bez żadnych zakłóceń.
They're long monologues.
To są tak jakby po prostu takie długie monologi.
Mark, for example, does not include any of these large sections of teaching.
Marek w ogóle czegoś takiego nie ma w swojej Ewangelii.
But Matthew has five of them.
A Mateusz ma pięć takich długich mów.
The first of them is the Sermon on the Mount.
Pierwsza z tych mów to jest oczywiście kazanie na górze.
In chapters 5 through 7 of Matthew.
Rozdziały 5 do 7.
In chapter 10, Jesus sends his disciples out on a mission. That's the second discourse.
W rozdziale 10 Jezus posyła swoich uczniów na misję i to jest kolejna długa mowa.
In chapter 13, Jesus gives a series of parables about the kingdom of heaven.
W rozdziale 13 Jezus podaje serię przypowieści na temat Królestwa Niebios.
In chapter 18, Jesus tells his disciples about forgiveness and reconciliation.
Natomiast w rozdziale 18 Jezus mówi o przebaczeniu i o pojednaniu.
And finally, in chapters 23 through 25, Jesus predicts the fall of Jerusalem and the destruction of the temple.
Natomiast w rozdziałach 23 do 25 Jezus przepowiada zniszczenie świątyni w Jerozolimie.
Matthew marks each of these discourses with a phrase that ends the discourse.
I Mateusz odznacza każdą z tych mów szczególną frazą.
Yep. So in Matthew 5 verse 28 it says Jesus when Jesus had finished these words the crowds were amazed at his teaching.
Na przykład w 5:28.
Yes,
a zatem tak naprawdę to nie na początku, ale na końcu każdych z tych mów mamy szczególne wyróżniki, które zaznaczają koniec. 7:28. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiały się tłumy nad nauką Jego.
In chapter 11, verse 1, after Jesus has sent his disciples out on their mission, it says something similar.
Podobną rzecz czytamy w 11:1, kiedy już Jezus posłał swoich uczniów na misję. A gdy Jezus skończył wydawanie poleceń 12 uczniom swoim, odszedł stamtąd, aby nauczać i kazać w miastach.
In chapter 19, verse 1, another similar phrase.
Znowu 19:1, bardzo podobna fraza. A gdy Jezus dokończył tych mów, odszedł z Galilei i przyszedł na pogranicze Judei po drugiej stronie Jordanu.
And that's the end of the fourth discourse, chapter 18.
I tutaj kończy się właśnie ta czwarta, dłuższa mowa Jezusa.
And we'll look at another similar phrase at the beginning of chapter 26 this evening.
I później podczas drugiego wykładu przyjrzymy się podobnemu stwierdzeniu na początku rozdziału 26, kończącego tą piątą mowę.
So those five discourses are major sections of Matthew's Gospel.
A zatem te pięć wielkich mów Jezusa jest pięcioma głównymi sekcjami, fragmentami księgi Mateusza.
And these discourses match different periods of Israel's history.
I te pięć mów odnosi się do pięciu różnych okresów z historii Izraela.
Matthew 5 through 7 is a new Sinai.
Mateusza 5 do 7 mamy tutaj odniesienie do Synaju, to jest nowy Synaj.
In the early chapters of Matthew, it's already clear that Jesus is living through the history of Israel.
I zatem już nawet w pierwszych rozdziałach Mateusza widzimy jasno, że Jezus żyje historią Izraela.
When he is an infant, there's a wicked king trying to kill him.
Kiedy jest dziecięciem, mamy złego króla, który stara się go zabić.
Just as Pharaoh tried to kill the children.
Dokładnie tak samo jak faraon na początku Księgi Wyjścia próbował zabić dzieci izraelskie.
Because of Herod's threat, Joseph takes Jesus and Mary out of Israel and takes them to Egypt.
Właśnie z powodu tego zagrożenia Józef zabiera swoje dzieci, zabiera Marię z Izraela, które stało się zły.
And then later he comes back out of Egypt, just as Israel came out of Egypt.
Jezus zabiera ich do Egiptu i później z powrotem wracają, czyli Jezus przychodzi z Egiptu, tak jak Izrael wyszedł z Egiptu, tak Jezus wychodzi z Egiptu.
When Jesus becomes an adult, John baptizes him and he passes through the waters of the Jordan.
Kiedy Jezus dorasta, staje się dorosły, Jan go chrzci, przechodzi przez wody Jordanu.
And as soon as he goes through the waters, he goes out into the wilderness.
I jak tylko przeszedł przez wody, idzie na pustynię.
And he's tempted by the devil in the wilderness.
I oczywiście ma tam miejsce kuszenie przez diabła.
And then after passing through the waters and going through the wilderness, he goes up on a mountain.
A potem, po tym jak przeszedł przez wodę, jak przeszedł przez pustynię, idzie na górę.
And on the mountain he teaches his disciples about a righteousness that surpasses the righteousness of the scribes.
I na górze naucza swoich uczniów na temat sprawiedliwości, która przewyższa sprawiedliwość uczonych w piśmie.
On the mountain he teaches his disciples how they're supposed to keep and understand the law.
I właśnie na górze naucza swoich uczniów, w jaki sposób powinni zachowywać i wypełniać prawo.
So that Sermon on the Mount is like a new Sinai scene.
A zatem zobaczcie, że to kazanie na górze jest takim nowym wydarzeniem, które doprowadziło Izraela do Synaju.
It's as if Moses is coming again to Israel and announcing the law.
To wygląda to tak, jakby znowu przyszedł Mojżesz i ogłaszał prawo Izraelowi.
A new and greater Moses.
Oczywiście jest to nowy, większy Mojżesz.
In the second discourse in chapter 10,
druga mowa w rozdziale 10.
Jesus sends his disciples out to the 12 tribes of Israel to cast out demons and preach the gospel.
Opowiada o tym, jak Jezus wysyła swoich uczniów do 12 plemion Izraela po to, by wyganiali demony.
In the context of Matthew's gospel, this is like a new conquest.
I w kontekście Ewangelii Mateusza mamy tutaj odniesienie jakby do nowego podboju, tak jak w czasach Jozuego.
Jesus is again like a new Moses, sending the children of Israel into the land to conquer it.
A zatem mamy tutaj Jezusa, który jest znowu jak Mojżesz, który posyła teraz synów Izraela do tego, aby podbili ziemię.
Or like a greater Joshua leading his disciples.
Albo jak większy Jozue, który prowadził swoich uczniów.
This is a different kind of conquest than Joshua led.
I oczywiście to jest sama metoda podboju jest teraz inna.
Jesus doesn't send his disciples to destroy the people of the land.
Jezus nie posyła swoich uczniów, aby zniszczyli mieszkańców ziemi,
but instead to heal them and restore them.
Ale aby ich uleczyli i aby ich przywrócili do społeczności z Bogiem.
And to bring Israel back to the Father.
Aby przyprowadzić Izrael z powrotem do Ojca.
But it's still a conquest scene.
Ale znowu język, tak jak to wygląda, przypomina podbój.
So Jesus is like a new Moses or a new Joshua, just as he was like a new Moses on the Sermon on the Mount.
A zatem znowu Jezus jest podobnie jak Jezus jest podobnie jak Jozue.
In the third discourse in chapter 13, Jesus teaches in parables.
W rozdziale 13 Jezus nauczał poprzez przypowieści.
A parable is a form of wisdom literature.
Przypowieść jest formą literatury mądrościowej.
In Hebrew, the same word can be translated either as proverb or as parable.
W języku hebrajskim to jedno słowo użyte na przypowieści może być przetłumaczone jako przypowieść albo przysłowie.
And so Jesus, by speaking in parables, is using a form of wisdom literature.
A zatem Jezus mówiąc w przypowieściach używa tutaj formy stylu literatury mądrościowej.
And he's speaking about the kingdom of heaven.
I mówi tutaj o Królestwie Niebios.
He reminds us of Solomon, who also spoke in parables.
A zatem przypomina nam to o Salomonie, który również nauczał poprzez przysłowia, poprzez przypowieści.
And also brought in the kingdom of God, ruled over the kingdom of Israel.
I oczywiście też poprzez te przypowieści przybliżał rządy Boże na ziemi.
Jesus is Moses, Jesus is the new Joshua, Jesus is also the new Solomon.
A zatem Jezus jest nowym Mojżeszem, nowym Jozuem, a także nowym Salomonem.
The fourth discourse in chapter 18 is includes instructions to the disciples about forgiveness and reconciliation.
Ta mowa w rozdziale 18, czwarta wielka mowa, mówi o przebaczeniu oraz o pojednaniu. Jezus naucza swoich uczniów o tych dwóch rzeczach.
That's the chapter where we get the rules for church discipline.
I oczywiście w tym rozdziale mamy na przykład wskazówki do tego, jak wprowadzać w życie dyscyplinę kościelną.
In the context of Matthew's gospel, Jesus is like a new Elijah or Elisha leading a collection of sons of the prophets.
I w kontekście Starego Testamentu znowu można by powiedzieć, że Jezus jest jak nowy Eliasz albo Elizeusz, prowadząc uczniów proroczych właściwą drogą.
By this time in Matthew's gospel, there's been a division between the disciples of Jesus and the rest of Israel.
W tym czasie już nastąpiło to rozróżnienie. Kiedy dochodzimy do rozdziału 18, nastąpiło rozróżnienie pomiędzy uczniami Jezusa a resztą Izraela.
By the time we get to this point, there's a divided kingdom.
Już podczas tego etapu mamy do czynienia z podzielonym królestwem.
Herod rules the kingdom of Israel.
Herod rządzi nad królestwem Izraela.
And Jesus is leading a band of disciples.
A Jezus prowadzi małą grupkę swoich uczniów. Czyli widzicie, tak jak Eliasz, nie miał uczniów, swoich uczniów prorockich.
That's it. Just okay. And so Jesus is forming a band of disciples and teaching them how to live in this divided kingdom.
A zatem Jezus powołuje mały zespół swoich uczniów, których naucza, jak mają żyć w tym podzielonym królestwie.
Just as Elisha led a band of prophets and taught them.
Tak jak Elizeusz prowadził małą grupkę prorocką i uczył ich, jak żyć w złym królestwie.
During the period when the kingdom of Israel and Judah, kingdoms of Israel and Judah were divided.
Właśnie w okresie, kiedy królestwa Izraela i Judy były podzielone.
Jesus is a new Moses, a new Joshua, a new Solomon, a new Elisha.
A zatem Jezus jest nowym Mojżeszem, nowym Jozuem, nowym Salomonem i nowym Elizeuszem.
The last of the discourses is in chapter 23 to 25.
Ostatnia, piąta z wielkich mów jest zapisana w rozdziałach 23 do 25.
And in those chapters Jesus is announcing the doom of the temple and of Jerusalem.
I w tych rozdziałach Jezus ogłasza upadek świątyni Jerozolimy.
He says that the Jews have made the temple a den of thieves, a den of robbers.
I oczywiście mówi, że przywódcy Izraela uczynili ze świątyni jaskinię zbójców.
Which is just what Jeremiah had said about the temple in his day.
I to jest dokładnie to samo, co Jeremiasz powiedział do przywódców Izraela w jego dniach.
Jeremiah also predicted the destruction of Jerusalem and of the temple.
Jeremiasz również przepowiedział upadek świątyni, upadek Jerozolimy.
Jeremiah also had accused the Jews of unfaithfulness to the covenant.
I Jeremiasz podobnie właśnie oskarżył Żydów o niewierność w przymierzu.
And now in Matthew's gospel, Jesus is a new Jeremiah announcing the doom of the second temple.
A zatem w Ewangelii Mateusza Jezus jest nowym Jeremiaszem, który przepowiada upadek świątyni, nowej świątyni, drugiej świątyni.
Jesus is living through the history of Israel.
A zatem Jezus żyje historią Izraela.
Reliving that history and playing the major roles of different characters in that history.
I odgrywa w tej historii rolę kolejnych wielkich postaci z historii Izraela.
Jesus is playing the role of Moses, of Joshua, of Solomon, of Elisha, and of Jeremiah.
Jezus odgrywa rolę Mojżesza, Jozuego, Salomona, Elizeusza i Jeremiasza.
This context, this scheme for understanding the Gospel of Matthew helps us to understand what the passion of Jesus is in Matthew's understanding.
I właśnie ten schemat Ewangelii Mateusza pomaga nam zrozumieć, czym jest tak naprawdę pasja Jezusa, cierpienie Jezusa w Ewangelii Mateusza.
Jesus is a new Jeremiah in chapters 23-25.
Zobaczcie, Jezus jest nowym Jeremiaszem w rozdziałach 23-25.
And in Israel's history, the next thing that happened was the exile.
I oczywiście następną rzeczą, która się wydarzyła w historii Izraela, było wygnanie.
And then Israel, of course, was restored after exile.
I Izrael został odnowiony dopiero po czasie wygnania.
And in Matthew's retelling of the story of Israel in the life of Jesus,
Mateusz oczywiście opowiada historię Izraela w życiu Jezusa.
The death and resurrection of Jesus match the exile and restoration.
Życie czy sama śmierć i zmartwychwstanie Jezusa odpowiadają kolejno wygnaniu i powrotowi z wygnania.
On the cross Jesus suffers outside the city of Jerusalem.
Na krzyżu Jezus cierpi poza Jerozolimą, na zewnątrz.
In his passion Jesus is handed over to Gentiles.
W jego cierpieniach Jezus jest wydany w ręce pogan.
Jesus is suffering the fate of Israel, exiled.
A zatem Jezus cierpi dokładnie tak samo jak Izrael został wygnany.
And of course Jesus on the cross also cries out that he's being exiled even from his father.
I tak samo Jezus na krzyżu woła, że został wygnany nawet sprzed oblicza swojego własnego ojca.
But if the cross is the exile of Jesus, then the resurrection is the restoration.
Natomiast jego zmartwychwstanie jest powrotem z wygnania. Odnowieniem po.
Jesus' resurrection is a restoration even greater than the restoration of Israel.
Zatem zmartwychwstanie jest jeszcze większym odnowieniem niż to odnowienie, które miało miejsce w życiu Izraela po wygnaniu.
That's the basic overview of Matthew's gospel.
A zatem to ogólny schemat Ewangelii Mateusza.
Jesus is reliving the history of Israel.
Jezus na nowo żyje, przeżywa historię Izraela.
Jesus is playing the major roles in Israel's history.
Jezus odgrywa rolę tych głównych postaci z historii Izraela.
Matthew begins by telling us about by reminding us of Genesis.
Mateusz rozpoczyna poprzez przypomnienie nam opowieści z Księgi Rodzaju.
Then he shows that Jesus is reliving Israel's history up to Sinai.
Później pokazuje nam, że Jezus żyje historią Izraela aż do czasów Synaju.
And Jesus speaks like a new Moses to the people.
Jezus mówi tak jak nowy Mojżesz do ludzi.
And then Jesus is like a new Joshua sending the disciples in conquest.
Później Jezus jest jak nowy Jozue, posyła swoich uczniów, aby dokonali podboju.
And like a new Solomon and Elisha and Jeremiah.
A potem jest jak nowy Salomon, nowy Elizeusz i nowy Jeremiasz.
And then finally Jesus suffers the exile and enjoys the return.
A na końcu Jezus doświadcza nowego wygnania i odnowienia.
But there's another dimension to Matthew's gospel that's important to see.
Jest jeszcze inna perspektywa, z której powinniśmy patrzeć na Ewangelię Mateusza.
Jesus is not only Israel, but also Israel's God.
Jezus jest nie tylko Izraelem w tej opowieści, ale też Bogiem Izraela.
And as Jesus is living through the history of Israel, he's also living through the history of Yahweh's dealings with Israel.
Jezus nie tylko żyje życiem Izraela, ale jest też żyje też jakby tą całą opowieścią tego, jak Jahwe żył z Izraelem.
We get a small hint of this in the genealogy at the beginning of Matthew's gospel.
Na początku Ewangelii Mateusza w rodowodach mamy jakby małe odniesienie do tego.
I mentioned that Matthew quotes directly from Genesis 2:4 and 5:1.
Już powiedziałem, że Mateusz cytuje z Rodzaju 2:4 i 5:1.
He uses the very same phrase that the Greek Old Testament used.
Używa tego samego określenia, które zostało użyte w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu.
But in the book of Genesis that phrase is at the beginning of a genealogy.
Jednak w Starym Testamencie ta fraza znajduje się na początku rodowodu.
That is the person who is named in that phrase is the father of those who descend from him.
A zatem w tych rodowodach w Starym Testamencie na początku pojawia się ojciec tych, którzy od niego pochodzą.
When Genesis 5:1 says these are the generations of Adam.
Na przykład Rodzaju 5:1, pierwsza księga Mojżeszowa 5:1 mówi, to są pokolenia Adama.
That's the beginning of a series of a list of descendants from Adam.
A zatem mamy tutaj początek listy potomków Adama.
All of Adam's children follow after that phrase is used.
Wszystkie dzieci Adama następują po tym wyrażeniu.
Later, when the book of Genesis says, "This is the book of the generations of Terah."
Później mamy chyba w 10 rozdziale, to są pokolenia Teracha.
The story of Abraham follows. Abraham is Terah's son.
Następuje całe opowiadanie o Abrahamie, który jest właśnie synem Teracha.
In other words, in Genesis, the phrase is not used to at the end of the genealogy, but at the beginning.
A zatem w Rodzaju, w Księdze Rodzaju, ta fraza dotycząca pokoleń nie pojawia się na końcu tego rodowodu, ale na początku rodowodu.
The phrase is used to describe those who are generated by the person whose name.
A zatem fraza ta zostaje użyta po to, by wskazać na wszystkich, którzy pochodzą od danego ojca.
And when we look at Matthew in the light of that, we see something striking.
Kiedy patrzymy na Mateusza w tym kontekście, coś nas powinno uderzyć.
This is the book of the generation of Jesus.
To jest księga rodowodu Jezusa.
And the list of names that follows are all the ancestors of Jesus.
A zauważcie, że wszystkie imiona, które się pojawiają po tej frazie, to są raczej przodkowie, a nie potomkowie, tak jak
obviously, men who lived before Jesus.
Wszyscy ludzie, którzy żyli przed Jezusem.
But the way that the phrase is used suggests that Jesus is the father of those descendants.
Ale kiedy to porównamy z Księgą Rodzaju, to moglibyśmy powiedzieć, że powinniśmy to czytać właśnie w ten sposób, że to Jezus jest ojcem tych wszystkich.
Jesus is the source of this genealogy.
A zatem Jezus jest tym źródłem, z którego cały rodowód wypływa.
As Jesus says in John's Gospel, before Abraham was, I am.
Tak jak Jezus mówi w Ewangelii Jana, zanim Abraham był, ja jestem.
In the way that Matthew presents the genealogy, it's emphasizing the same point, Jesus as the source of Israel's history.
I wydaje się, że właśnie Mateusz czyni podobną aluzję. Jezus jest źródłem całej historii Izraela.
Jesus is both the beginning and the end of Israel's history.
Jezus jest zarówno początkiem, jak i końcem historii Izraela.
Matthew 1:1 names Jesus, David and Abraham.
Ewangelia Mateusza 1:1 mówi o Jezusie, o Dawidzie i o Abrahamie.
And then the genealogy goes in reverse order, Abraham and David, and then comes to an end with Jesus.
A potem kolejność się zmienia. Najpierw jest Abraham, Dawid i tak dalej, aż do Jezusa dochodzimy.
That is, Jesus' name is both at the beginning and at the end of the genealogy.
A zatem imię Jezusa jest zarówno na początku, jak i na końcu tego rodowodu.
Jesus is both the beginning and the climax of Israel.
On jest zarówno początkiem, jak i punktem klimatycznym, tak można chyba powiedzieć, historii Izraela.
Jesus is the first and the last, the beginning and the end.
Jezus jest oczywiście początkiem i końcem.
And that's a hint to us that Jesus is something more than just the embodiment of Israel.
A zatem to nam mówi, że Jezus jest kimś więcej niż tylko uosobieniem Izraela.
Jesus is the God of Israel, the source of Israel.
Jezus jest Bogiem Izraela, jest jego źródłem.
Jesus is Yahweh now come in human flesh.
Jezus jest Jahwe, który teraz przyszedł w ludzkim ciele.
Jesus is Yahweh who's now come and who has now become Israel to save Israel.
Jezus jest Jahwe, który stał się teraz Izraelem, aby zbawić Izraela.
Matthew is showing us the great love of God, the God of Israel, who takes the burden of Israel on himself.
Jezus pokazuje nam historię wspaniałego Boga Izraela, który wziął cały ciężar Izraela na siebie, aby go zbawić.
And when we look at the whole Gospel of Matthew from that perspective, we see some new dimensions of Jesus' work.
I kiedy popatrzymy na całą Ewangelię Mateusza z tej perspektywy, zobaczymy kilka nowych, ciekawych rzeczy.
I've said that Jesus comes in the role of Moses.
Mówiłem już, że Jezus przyszedł, aby wypełnić rolę Mojżesza.
But if Jesus is Yahweh in human flesh, he is Yahweh playing the role of Moses.
A jeśli Jezus jest z kolei Jahwe w ciele, to tak naprawdę to Jahwe wypełnia rolę Mojżesza.
He's Yahweh playing the role of Joshua and Solomon and Elijah.
On jest też Jahwe, który odgrywa rolę Jozuego i Salomona i Elizeusza i Jeremiasza.
And he's living through God's side of Israel's history as well as Israel's side.
A zatem Jezus żyje zarówno w tej roli Boga w historii Izraela, jak i w historii Izraela, w jego historii.
And we can get an important insight into what this means by looking at the parable of the vineyard.
Spójrzmy teraz na przypowieść o winnicy. To nam pomoże zrozumieć lepiej te
Which is in,
rzeczy.
21.
Rozdział 21. Nie będziemy czytali całego urywka.
You know the parable. Jesus.
Znacie przypowieść.
Israel is the vineyard that's given into the hands of tenants.
Izrael jest winnicą, która została powierzona w ręce podnajemców. Najemców.
And the owner of the vineyard keeps sending servants to collect his rent on the vineyard.
I teraz właściciel winnicy posyła swoje sługi, aby zebrali dzierżawę, żeby od najemców ściągnąć dzierżawę.
And each time he sends a servant, the tenants reject them.
I za każdym razem, kiedy posyła te sługi, najemcy ich biją.
Finally, he sends his son, and the vineyard, the tenants kill the son.
I ostatecznie posyła swego syna do nich i oni go zabijają.
That's an allegory of Israel's history.
I oczywiście ta przypowieść to jest alegoria historii Izraela.
But it's also a way of reading the entire Gospel of Matthew.
Ale to także wskazuje na to, w jaki sposób powinniśmy czytać całą Ewangelię Mateusza.
Because Jesus comes in all these different roles and is rejected.
Ponieważ Jezus przychodzi tak naprawdę w każdej z tych poszczególnych ról i jest odrzucony.
He teaches a righteousness that surpasses the scribes, but they don't want to hear it.
Naucza o sprawiedliwości, która powinna przewyższać sprawiedliwość uczonych w piśmie, ale oni nie chcą tego słuchać.
Like a new Solomon, he talks about a kingdom using parables.
Tak jak nowy Solomon naucza za pomocą przypowieści o królestwie.
But the leaders of Israel don't want this kind of kingdom.
Ale przywódcy Izraela nie chcą tego rodzaju królestwa.
He warns the Jews about the coming destruction of the temple and the city.
Ostrzega przywódców Izraela o nadchodzącej zagładzie nad świątynię i nad Jerozolimą.
But instead of repenting, the Jews put him to death.
Ale zamiast się nawrócić, Żydzi go zabijają.
And each of these, in each case, Jesus is coming as Yahweh to Israel. Appealing to them once more.
W każdej z tych ról Jezus przychodzi właśnie do nich jako Jahwe, jako sam Jahwe, który ostrzega swoje dzieci.
And this gives us an important insight into the whole Gospel of Matthew and the whole point of the Gospel.
I to pomaga nam zrozumieć całe przesłanie Ewangelii Mateusza.
Looking at the history of Israel from the perspective of Matthew's Gospel.
Patrząc na historię Izraela z perspektywy Mateusza, Ewangelii Mateusza.
We see that the whole history of Israel is a history of Israel's rejection of her Lord.
Widzimy, że cała historia Izraela jest historią odrzucenia jej pana.
Yahweh sent Moses and Israel didn't want Moses to lead them.
Jahwe posyła Mojżesza i Izrael nie chce tak naprawdę, by Mojżesz ich prowadził.
He gave them the land under Joshua, but they began to worship idols.
Jahwe dał im ziemię za czasów Izraela, za czasów Jozuego, przepraszam, ale zaczęli czcić bożki, bałwany.
He gave them David and Solomon, but 10 of the tribes did not want to be under the Davidic dynasty.
Jahwe dał im królów Dawida i Salomona, ale 10 plemion wybrało sobie inną drogę, nie chcieli być pod panowaniem Dawida.
He sent prophet after prophet after prophet, and they rejected them all.
I później Jahwe posyłał proroka za prorokiem i za prorokiem, ale każdego kolejnego odrzucili.
That was the story of the Old Testament.
I to jest oczywiście cała w skrócie historia Starego Testamentu.
And now in Matthew's Gospel, it's all happening again with Jesus.
I teraz dokładnie podobna rzecz się dzieje w przypadku Jezusa.
But the amazing thing is that Yahweh keeps coming back.
Najdziwniejszą tutaj rzeczą jest to, że Jahwe ciągle przychodzi z powrotem, ciągle się stara.
Yahweh will not take Israel's no for an answer.
A zatem Jahwe nie przyjmuje takiej odpowiedzi od Izraela nie.
He's like an annoying suitor. He keeps asking and asking for a date.
Jahwe jest jakby takim Jedno słowo mi się tu kojarzyło, jakby nie
That's
wypowiem.
probably not a good analogy.
Jachwę jest takim natarczywym człowiekiem, który ciągle i ciągle i ciągle zabiega, coś chce osiągnąć.
And won't go away, even though Israel keeps rejecting him.
I nie odejdzie, nawet kiedy Izrael go ciągle odpycha.
And now at the climax of Israel's history, Yahweh comes in flesh.
I teraz właśnie na końcu historii Izraela Jahwe przychodzi w ciele.
Yahweh comes himself to appeal to Israel.
Jahwe sam już osobiście przychodzi do Izraela, aby do niego przemówić.
And Israel puts him to death.
I Izrael go zabija.
Israel would rather kill Yahweh than submit to him.
Izrael raczej woli zabić Jahwe niż się mu podporządkować.
But Matthew's good news is that Yahweh won't even take that no for an answer.
Najciekawsze jest to właśnie Mateusza, że Jahwe nawet tej odpowiedzi nie przyjmie od Izraela.
When Israel has done the worst it can do, Yahweh still comes back.
Kiedy Izrael już dokonał najgorszego, co mógł dokonać, Jahwe znowu przychodzi.
After Israel kills her husband returns to life in the resurrection.
Kiedy Izrael zabija już swojego męża, mąż powstaje cudownie do życia i znowu zabiega Izraela.
So in the end, Matthew's gospel is a gospel about the love of God for Israel.
A zatem mamy tutaj na końcu historii Izraela mamy opowieść o wielkiej miłości Boga do Izraela.
It's about the love of God for his people.
To jest historia miłości Boga do swojego ludu.
But it shows that God's love is not soft and tolerant.
I pokazuje też, że miłość Boża nie jest taką miłością pluszową, miękką.
It shows instead that God's love is relentless.
A raczej pokazuje, że miłość Boża jest nieustępliwa.
It shows us a God who won't take Israel's rejection, but keeps coming back.
Jahwe nie przyjmuje odrzucenia Izraela, ciągle powraca.
And that's good news not only for Israel and the church.
To nie tylko dobra wieść dla Izraela, ale też dla Kościoła.
But it's good news for all of us.
Dla nas wszystkich.
Because the history of Israel is the history of each one of us.
Ponieważ historia Izraela tak naprawdę jest historią każdego z nas.
God keeps speaking to us and calling us to repentance.
Bóg mówi do nas i mówi do nas i wzywa nas do nawrócenia.
And more often than not, we don't want to hear him.
A my często go właśnie odrzucamy, nie chcemy go słuchać.
More often than not, we would join with the Jews and the Romans who put Jesus to death.
My raczej przyłączamy się do Żydów i do Rzymian, aby naszego Boga ukrzyżować.
But this God is going to save his people and he won't let us go.
Ale ten Bóg jest zdeterminowany, by zbawić swój lud i nie pozwoli nam tak łatwo odejść.
This is the God of Jesus who is the embodiment of Yahweh's relentless love for his people.
To jest właśnie Bóg objawiony w Jezusie, który
The embodiment of Yahweh's relentless love for his
people. A zatem to jest właśnie ucieleśnienie nieustępliwej miłości Bożej dla Izraela.
Let's pray.
Pomódlmy się.
Almighty God, our Father.
Wszechmogący Boże, nasz Ojcze.
We thank you that you are a God of love.
Dziękujemy, że jesteś Bogiem miłości.
And we thank you that in Jesus Christ you have shown that love to us.
I dziękujemy, że w Jezusie Chrystusie pokazałeś nam tą miłość.
And that you pursue us and pursue us even when we reject you.
I że ty nas o nas ciągle zabiegasz, kiedy nawet ciebie odrzucamy.
Fill us, we pray, with faith and with love.
Napełnij nas wiarą i miłością.
So that we would respond to you with a love that's fitting.
Abyśmy mogli odpowiedzieć Tobie miłością, która jest Tobie, którą jesteśmy Tobie winni.
We pray in Jesus' name. Amen.
Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Dzięki. Jest godzina 11:00, powiedzmy 15:00.